Drogo umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, braterstwo, pokój Wam. Jestem wdzięczny Najwyższemu Stwórcy za to, że pozwolił mi tutaj stanąć na tym miejscu, że pozwolił mi się z Wami tutaj spotkać. Jestem wdzięczny za to, że mogliśmy wszyscy oderwać się od naszej szarej codzienności i w przyjaznej, miłej atmosferze wspólnie spędzić czas. Przywożę Wam gorące, przepełnione miłością, szczere pozdrowienia od białostockiego zboru. Braterstwo tam zgromadzeni wiedzieli, że będę miał możliwość bycia tutaj i pragnęli wyrazić poprzez te pozdrowienia to, że o Was pamiętają. Przedmiotem mojego dzisiejszego wykładu będzie historia, która miała miejsce zaraz po zesłaniu Ducha Świętego. W trzecim rozdziale Dziejów Apostolskich napotykamy na Piotra i Jana w drodze do świątyni, gdzie zamierzali się modlić. Na zewnątrz, przy bramie, siedział żebrak. Chromy od urodzenia biedak, który nie postawił w swoim życiu ani jednego kroku. Musiał być codziennie przynoszony przed bramę świątyni, tam gdzie żebrał. Żebrał i w ten sposób zarabiał na swoje życie. Jego egzystencja zależała od uczynności, od dobroci innych ludzi. Kiedy zobaczył Piotra i Jana, poprosił ich o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się w niego uważnie, rzekł: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. I rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to Ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. Człowiek od razu został uzdrowiony. Zerwał się, stanął. Wszedł do świątyni, podskakiwał, cieszył się tym, co się stało. Chwalił Boga. Wszyscy w świątyni byli zadziwieni. Ludzie poznali, że był to ten chromy człowiek, który całymi latami żebrał przy bramie świątyni. Kiedy Piotr i Jan zobaczyli zbierający się tłum, skorzystali z okazji i zaczęli głosić Chrystusa. Mówili odważnie, zachęcająco: przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone wasze grzechy. Tysiące osób wtedy zostało zbawionych. Jak podaje Pismo Święte, liczba mężów wzrosła do około 5000. Jednak kiedy tak apostołowie głosili, przywódcy synagogi przystąpili do nich oburzeni. Ci fałszywi pasterze byli wściekli, ponieważ Pan Bóg uczynił cud przez uczniów Jezusa. W rezultacie czego zostali wtrąceni do więzienia. Następnego dnia postawili obu uczniów przed sądem. Wszelkie jerozolimskie władze religijne były tam obecne. Zebrał się Annasz, arcykapłan, i Kajfas, i Jan, i Aleksander, i wszyscy, ilu ich było z rodu arcykapłańskiego. Ci najważniejsi i potężni mężowie zapytali uczniów: jaką mocą albo w czyim imieniu to wy uczyniliście? Drodzy braterstwo, co za dziwne pytanie. Ci ludzie przecież doskonale wiedzieli, czyje imię było głoszone. Widzieli chromego, który biegał i krzyczał, który chwalił Boga. Widzieli, jak 5000 ludzi zostało zanurzonych. Ci przywódcy musieli rozumieć, że w imieniu Jezusa Chrystusa jest moc. Ale celowo byli na to zaślepieni. Dzieje apostolskie, 4 rozdział od 8. W Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich: przełożeni ludu i starsi, jeżeli my dzisiaj jesteśmy przysłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony, to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych, dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. A widząc odwagę Piotra i Jana i widzieli, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się. Poznali ich też, że byli z Jezusem. Przełożeni synagogi siedzieli zupełnie zaskoczeni. Widzieli odwagę Piotra i Jana. Widzieli, że to ludzie prości, niewykształceni. Poznali ich, że byli z Jezusem. Słowo poznali pochodzi od zwrotu oznaczającego rozpoznawalny z powodu pewnej wyróżniającej cechy lub zwrócenie uwagi na coś szczególnego. Jakaś moc opanowała Piotra i Jana. Ta moc wyróżniła ich spośród innych ludzi, którzy występowali kiedykolwiek przed sądem. Była tak oczywista dla wszystkich, że dostojnicy nie wiedzieli, co mają im odpowiedzieć. Zatrzymajmy w tym miejscu naszą historię. Tytuł mojego wykładu brzmi: poznali ich, że byli z Jezusem. Ostatnio, jak pewnie wszyscy z braterstwa zauważyli, jest taka moda na to, aby przeprowadzać różnego rodzaju testy. Nie tak dawno był ogólnopolski test na inteligencję, a parę tygodni temu sprawdzano wiedzę narodu z przepisów o ruchu drogowym. Chciałbym i ja, jeżeli pozwolicie, przeprowadzić z wami dzisiaj taki mały test. Sprawdźmy, czy to tytułowe stwierdzenie pasuje dzisiaj do nas. Czy o nas inni ludzie mogą powiedzieć: poznajemy ich, oni są z Jezusem Chrystusem. Teraz krótko o zasadach. W rozwiązaniu testu pomoże nam opowiedziana wcześniej historia. Poruszę w nim 7 zagadnień, które pozwolą nam się zorientować, jak to u nas wygląda w praktyce. Czy my jesteśmy tymi, których można rozpoznać jako tych, którzy chodzą z Jezusem Chrystusem? Przypominam, że test jest tylko po części anonimowy, ponieważ jest ktoś, kto będzie cały czas czuwał nad poprawnością i szczerością naszych odpowiedzi. Kolejno, gdy będziemy ustosunkowywali się do poruszonych w teście zagadnień, w naszym umyśle stawiajmy sobie albo plus, albo minus. Plus niech będzie wtedy, gdy będziemy uważali, że żyjemy w zgodzie z Bożym prawem, że wszystko dobrze wypełniamy, tak jak Pan Bóg by tego od nas oczekiwał. Minus niech będzie naszą negatywną oceną. Przystąpmy więc do naszego sprawdzianu. Zagadnienie pierwsze. Wierzę, że Pan Jezus na równi kochał swoich apostołów, starając się przekazać im jak najwięcej informacji i lekcji, które miały być im potrzebne podczas ich głoszenia Ewangelii. Również i Duch Święty oznajmił im wszystkim, jak mają postępować i co mają mówić, gdy przyjdą na nich ci ciężkie próby i doświadczenia. Ale zgodzicie się chyba ze mną, że dwaj apostołowie byli szczególnie bliscy naszemu Panu. To święty Piotr wyznał, że Jezus jest Synem Bożym, za co został szczególnie wyróżniony. I nie kto inny jak święty Jan nazwany był umiłowanym uczniem Jezusa, będąc zawsze przy Panu. Ci dwaj uczniowie bardzo dobrze poznali swojego mistrza. Przybliżyli się do Niego i poznali Jego drogę, którą Pan Jezus chodził. No właśnie, a jak jest z nami? Muszę powiedzieć coś smutnego. Nie będzie to mój osąd, tylko coś, co niestety można zauważyć. Niektórzy wierzący bronią się jakby przed zbytnim poznaniem mistrza. Chcą tylko na tyle poznać Jezusa, aby uniknąć sądu, aby czuć, że ich grzechy zostały przebaczone, aby utrzymać wokół siebie dobrą reputację i żeby wytrzymać raz w niedzielę jedną godzinę, aby inni o nas źle nie mówili. Może, żeby nasi rodzice byli zadowoleni? Ktoś powiedział, że tacy ludzie funkcjonują w trybie przetrwania. Dają Panu Bogu tylko minimum: chodzenie do zboru, odmówioną raz dziennie modlitwę, może raz na czas krótkie zerknięcie do Pisma Świętego. Tacy ludzie unikają zbytniego zbliżenia się do Bożych spraw. Wiedzą, że jeżeli będą dużo czytać Jego Słowo lub będą się gorliwie modlić, będą postawione przed nimi większe wymagania, ale tego by nie chcieli. Nie chcą zmieniać stylu swojego życia. Według ich poznanie Jezusa stawia pod znakiem zapytania wszystko to, co miało do tej pory dla nich jakąś wartość czy znaczenie. Tacy ludzie bardzo często są niezadowoleni ze społeczności. Wciąż doszukują się niedociągnięć, bez przerwy na wszystko narzekają i wszystko krytykują. Stawiają wymagania innym, a w zamian nic innego nie dają. Czy o takich osobach można powiedzieć, że znają Pana? Że byli z Nim, że są z Nim obecnie, że rozumieją tak naprawdę, o co chodzi w Jego nauce? Pytanie, jakimi my jesteśmy? Niech każdy z nas postawi sobie odpowiedni znak. Zagadnienie drugie. Apostołowie Piotr i Jan wykazali się świętą odwagą. Im więcej czasu przebywamy z Jezusem, tym bardziej stajemy się podobni do Niego pod względem czystości, świętości, miłości. Rezultatem chodzenia w czystości jest odwaga w życiu dla Boga. Biblia mówi takie jedno ładne zdanie. Występny ucieka, chociaż nikt go nie goni, lecz sprawiedliwy jest nieustraszony jako młody lew. Przypowieści 28:1. Słowo nieustraszony to zabezpieczony, pewny. Jest to rodzaj odwagi, którą dostojnicy synagogi dojrzeli w Piotrze i Janie. Biblia nie opisuje tej sceny szczegółowo. Możemy sobie jednak wyobrazić, że przywódcy religijni zorganizowali wszystko dostojnie i uroczyście. Najpierw dygnitarze z powagą zajęli miejsca na aksamitnych fotelach. Później przybyli krewni arcykapłanów. Na koniec, w momencie cichego wyczekiwania, wyniośle weszli arcykapłani w długich szatach. Wszyscy kłaniali się na widok arcykapłanów, którzy sztywno szli w kierunku miejsc sędziowskich. Wszystko to miało onieśmielić Piotra i Jana. Tak, jakby przełożeni chcieli powiedzieć: spójrzcie na to realnie, rybacy. Zastanówcie się, przed jaką władzą stoicie. Lepiej bądźcie pokorni i uniżeni. To są ważni i zaszczytni ludzie. To jest dla was jedyna szansa. To od nich zależy wasze życie. Ale uczniowie nie przestraszyli się tego widoku. Zbyt długo przebywali z Jezusem. Będąc z Nim, nabrali pewności. Nie bali się mówić prawdy, nie musieli przekazywać swojego przesłania władczym tonem. W każdych okolicznościach głosili Ewangelię z miłością i miłosierdziem. Ta cecha dotyczyła wszystkich apostołów. To Pan Bóg za pośrednictwem Ducha Świętego sprawił, że ludzie ci byli gotowi oddawać życie za prawdę i za Ewangelię. Byli gotowi na cierpienie i ból w imię słusznej sprawy. Doświadczyłem jakiś czas temu dziwnego uczucia. Jakiś drobny złodziejaszek ukradł mi osłony na koła z samochodu wartości może 20 zł. Przez przypadek został złapany, a sprawa trafiła do sądu. A ja byłem wezwany jako poszkodowany. Ale czułem się bardzo dziwnie. Nie wiem, dlaczego byłem zdenerwowany, onieśmielony. Cały ten budynek, jego wystrój, sala rozpraw, sędziowie, wokoło w sądzie dużo policji, ochroniarzy. Wszystko wywarło na mnie duże wrażenie, żeby nie użyć słowa przerażenie. A przecież nic złego nie zrobiłem. I tak sobie pomyślałem, że to chyba przez to, że na co dzień nie mamy do czynienia z takimi urzędami. Jednak w moim umyśle pojawiło się pytanie. A jak bym się zachował, gdybym tak naprawdę został oskarżony na przykład o to, że głoszę jakąś fałszywą religię? Jak my wszyscy byśmy się zachowali, gdyby nas oskarżono o przynależność do sekty, do wyznania niezgodnego z ogólnie przyjętym w Polsce? Gdyby powiedzieli, że nas za to zaaresztują, a nasze dzieci oddadzą do domu dziecka, a nasze domy spalą? Nie przywykliśmy dzisiaj do takiego traktowania. Słowa te brzmią jak jakaś utopia, jak jakaś nierealna bajka, która nigdy się nie wydarzy. Czy na pewno? I czy starczyłoby jeszcze siły na to, by głosić w takiej chwili Chrystusa, skoro tego nie robimy, będąc ludźmi wolnymi? Czy jesteśmy na tyle odważni? Dokonajmy samooceny. Zagadnienie trzecie. Ludzi będących z Panem Jezusem można było poznać po tym, że czynili cuda. Cuda były wpisane w treść Ewangelii. Były dowodem łączności z Panem Bogiem, były zwiastunem przybliżającego się Bożego Królestwa. Ale przede wszystkim były wyrazem miłości dla ludzi, biednych, schorowanych ludzi oczekujących pomocy. To dlatego Pan Jezus nigdy nie przeszedł obojętnie obok czyjegoś nieszczęścia. A tym samym pokazał swoim apostołom i uczniom, jak powinna wyglądać ich posługa. Dlatego też Piotr i Jan zatrzymali się nad tym biedakiem i dali mu coś, o czym nawet nie marzył. Spodziewał się jakiegoś grosza, a w jednej chwili dzięki Bożej pomocy odmieniło się jego życie. Z nami też może być podobnie. Często prosimy Pana Boga o pomoc, oczekując, że otrzymamy właśnie to, co prosimy. A otrzymujemy często o wiele więcej. Tylko nie zawsze potrafimy to zauważyć i docenić. Ci, którzy chodzą z Chrystusem, to ludzie wrażliwi na ludzką niedolę i na ludzką biedę. Po tym można ich poznać, że podobnie jak apostołowie nie przejdą obojętnie obok potrzebującego człowieka. Dzisiejszy świat przepełniony jest egoizmem I chociaż słyszymy o wielu akcjach charytatywnych, to tak naprawdę ludzie zamykają się we własnych domach z własnymi problemami. Nieraz widzimy, jaka jest reakcja na leżącego człowieka. Kto ma mu pomóc, jak nie osoba, która codziennie czyta Pismo Święte, zwłaszcza fragment o miłosiernym Samarytaninie. Często wtedy czujemy się dziwnie zakłopotani, jakbyśmy się czegoś wstydzili, może nie chcieli robić sobie kłopotu. Pan Jezus w swoim życiu pokazał, że człowiek poświęcony to ten, na którym można polegać w każdej sytuacji. Od którego można oczekiwać pomocy i wsparcia, który nie odwróci się od potrzebującego i będzie wrażliwy na jego niedolę. My nie wierzymy dzisiaj, iż są możliwe takie cuda, jakie były za czasów Pana i apostołów. Oczywiście są grupy religijne, które w to wierzą i praktykują uzdrowienia. Ja dzisiaj nie podejmuję się tego osądzać. Uważam jednak, że każdy z nas w swoim życiu ma możliwość czynić takie małe cuda, niosąc pomoc tym, którzy tej pomocy oczekują. Na pewno każdy z nas ma coś, co może ofiarować innemu człowiekowi, po to, by mu właściwie pomóc. Widzę sam po sobie, że w tej dziedzinie naszego chrześcijańskiego życia mamy dużą lukę, którą powinniśmy próbować zaklejać, bo z tego możemy być kiedyś rozliczeni. A często tak naprawdę nie potrzeba dać wiele. Nie muszą być to wcale pieniądze. Wystarczy, jak damy komuś cząstkę siebie samych. Osobiście podziwiam wszystkich tych, którzy bezinteresownie pomagają innym. Są dla mnie przykładem i bardzo często powodem mojego wstydu. Zagadnienie czwarte. Często mówimy, że pozory mylą. I zdarza się tak, że od razu nie potrafimy poznać się na człowieku. Z wyglądu jest sympatyczny, miły, a okazuje się złym i fałszywym człowiekiem. Oczywiście działa to w dwie strony, nie ma tutaj reguły. Każdy człowiek ma coś takiego jak usposobienie. Jest to coś, co może nam powiedzieć, kto jakim jest człowiekiem. O wartości człowieka świadczy jego serce, ale myślę, że nasze usposobienie jest taką wizytówką, taką małą karteczką przypiętą do marynarki, w której można przeczytać, jakimi jesteśmy ludźmi naprawdę i kogo reprezentujemy. Zawsze, gdy myślę nad tym tematem, przypomina mi się postać Ursusa z Quo Vadis, potężnego, wzbudzającego u innych ludzi respekt człowieka z gołębim sercem. Usposobienie ludzi będących z Chrystusem było specyficzne. Może w naszej przewodniej historii nie jest to tak wyraźnie powiedziane, ale pomiędzy wierszami można wyczytać z zachowania apostołów, jak należy postępować w trudnych sytuacjach, które mogą na nas przyjść. Zauważmy, że nie dali się oni wyprowadzić z równowagi. Byli spokojni i opanowani. A na ich twarzach nie było widać zdenerwowania. Tak to sobie dzisiaj wyobrażam. Nie bez powodu nasz Pan wielokrotnie był przyrównany do baranka, symbolu łagodności, pokory, uległości. Posiadał cechy, które świadczyły o usposobieniu dziecka Bożego. Jego twarz była dobroduszna i szczera, z której można było od razu wyczytać, jakim jest człowiekiem. Podobnie było z jego apostołami. Napełnieni Duchem Świętym, emanowali ciepłem i radością, przez co zjednywali sobie ludzi. Tacy byli ci, którzy mieli dosłowny kontakt z Panem i zachowanie oraz styl bycia przejęli od Niego samego. A co można powiedzieć o dzieciach Bożych XXI wieku? jakie jest ich usposobienie i powierzchowność. Czy na ich twarzach inni ludzie mogą przeczytać? Tak, to są opanowani i szczęśliwi ludzie. To od razu widać. Oni na pewno nie unoszą się bez powodu. Nie krzyczą na innych. Nie muszą wulgarnymi słowami podnosić wartości swoich wypowiedzi. Tam wyraźnie widać pokój Chrystusowy, którego nam, zwykłym ludziom, tak często brakuje. Czy może widzą inny obraz? Ludzi przygnębionych, smutnych, zagonionych przez codzienność, po których wcale nie widać, by byli szczęśliwymi ludźmi. Nie jest dzisiaj łatwo o spokój ducha. Tym bardziej powinniśmy zwracać uwagę na to, jak jesteśmy postrzegani przez innych ludzi. To jest bardzo ważne. Naszym pierwszym odruchem obronnym w takiej sytuacji jest stwierdzenie: a co mnie obchodzi, jakie inni mają o mnie zdanie i co o mnie myślą? Ale to do końca nie jest tak. Pomyślmy przez chwilę, w jaki sposób my sprzedajemy innym to, co posiadamy najcenniejszego. Dzisiaj modne jest promowanie czegoś, aby zainteresować tym innych, by to po prostu kupili. Zastanówmy się, w jaki sposób my promujemy to, w co wierzymy i czy to, co robimy, jest dostateczną reklamą zasad, którymi kierował się Pan Jezus. Czy czasem w tym temacie nie możemy uczynić czegoś więcej, z czego będziemy dumni, co sprawi, że od razu poprawi się nasze samopoczucie? Widzę po sobie, że mam jeszcze wiele do zrobienia, zwłaszcza jeżeli chodzi o kontrolowanie swoich emocji. Jak mam się ocenić w takiej sytuacji? Jak my wszyscy powinniśmy się ocenić? Tego dzisiaj nie jestem pewien. Zanim przejdziemy do 5. punktu naszego testu, przeczytajmy, jak kończy się nasza tematyczna historia. Patrząc zaś na człowieka uzdrowionego, który stał z nimi, nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Kazali im wtedy opuścić Radę Najwyższą i naradzali się między sobą, mówiąc: cóż poczniemy z tymi ludźmi? Wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, że dokonali oczywistego cudu i nie możemy temu zaprzeczyć. Lecz aby się to między ludźmi jeszcze bardziej nie rozeszło, zagroźmy im, aby w tym imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówili. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli: czy słuszna to rzecz w obliczu Pana Boga raczej was słuchać aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. A oni zagrozili im ponownie i zwolnili ich, nie znajdując nic, za co by ich ukarać, a to ze względu na lud. Wszyscy bowiem wysławiali Boga za to, co się stało. Bo człowiek, na którym dokonał się ten cud uzdrowienia, miał ponad 40 lat. Piąty punkt zatytułowałem: niech więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest, to jest od złego. Widzimy w tym fragmencie bezsilność tych, którzy oskarżali apostołów. Nie mogąc nic uczynić, próbowali im nakazać, by już więcej nie nauczali o Jezusie. Brzmi to trochę jak jakaś korupcyjna propozycja. To były te czasy, w których słowo miało swoją wartość. Jeżeli coś się powiedziało lub obiecało, to po prostu tego się dotrzymywano. Wiedzieli o tym apostołowie i otwarcie stawiali sprawę, że nie mają zamiaru ulegać czyimś namowom i będą dalej czynić tak, jak robili to do tej pory. Mogli oczywiście dla świętego spokoju powiedzieć, że już tego nie będą robić, ale byłoby to zaprzeczeniem zasad, które wyznawali. Jak wiemy, Pan Jezus bardzo nie lubił obłudy i zakłamania. Kiedy ty do tego, by mówić różne rzeczy o innych właśnie wtedy, gdy ci są nieobecni. Nabiera wtedy jakiejś dziwnej odwagi. Niejednokrotnie puszcza wodę swojej wyobraźni i wtedy już nie jest tak, tak, nie, nie, lecz podobno, słyszałem, ktoś powiedział. Ciekawe, czy to prawda. Takie zwroty można by dzisiaj mnożyć. Jak się nad tym zastanowimy, to stwierdzimy, że są one w ludziach tak zakorzenione, iż trudno sobie bez takich zwrotów wyobrazić nasze życie. Celowo użyłem słowa człowiek, gdyż myślę, że w mniejszym lub większym stopniu problem ten dotyka wszystkich ludzi na świecie. A dzieje się tak dlatego, że ludzie chyba po prostu lubią to robić. Sprawia im to przyjemność tak sobie pogadać o innych, gdy oni tego nie słyszą. Nie mogą tego, co się mówi, skonfrontować, skorygować. Nie mogą tego wyjaśnić. Nie mogą powiedzieć, jak jest naprawdę. No tak, ale może ktoś mi zarzucić, że dzisiaj nie miałem mówić o wszystkich ludziach na świecie, ale o konkretnej grupie tych, którzy są z Jezusem Chrystusem. Przyznam się wam, mili braterstwo, że zanim dalej cokolwiek napisałem, to upłynęło sporo czasu, bo nie wiedziałem, co mam teraz powiedzieć. Bo czy to wystarczy, jak powiem, że my tak nie powinniśmy postępować, skoro o tym wszyscy doskonale wiemy? Mało tego, bardzo często właśnie to jest powodem naszych postanowień. Przynajmniej tak jest w moim przypadku. I chyba niewiele to pomaga, ponieważ cały czas zauważam, że w tym temacie mam dużo do zrobienia. To, czy ten problem dotyczy tylko mojej osoby, tego nie wiem. Nie moją rolą jest to osądzać i rozstrzygać. Pragnę jedynie zwrócić na niego uwagę, gdyż jest to coś, nad czym wspólnie wszyscy możemy popracować. Nie jest to coś takiego, z czym nie można sobie dzisiaj poradzić. Jednak przede wszystkim należy to u siebie zauważyć. Gdy już to uczynimy, to spróbujmy zrobić jedną rzecz. Kiedy będziemy chcieli o kimś coś źle powiedzieć, a tego kogoś nie będzie obok nas, to po prostu tego nie róbmy. Możemy też sami się zetknąć z tym, że ktoś zaczyna nam opowiadać jakąś dziwną historię. Ale my wcale nie musimy tego słuchać. Chyba, że chcemy. A przy okazji tego tematu chciałbym zwrócić uwagę na coś, co po części wiąże się z tym problemem. Gdy coś opowiadamy, to często zdarza się nam to ubarwiać. Nie przekazujemy czegoś dokładnie tak, jak było to naprawdę. Ale do większości opowiadanych przez nas historii dodajemy własne, często zmyślone wątki i fakty, które tak naprawdę nigdy nie miały miejsca. Powodów takiego postępowania jest kilka. Może zależy nam, aby nasza historia była dla innych bardziej zabawna, którą lepiej się słucha, z której można więcej i dłużej się pośmiać. Być może tak jest. Ale czy w jakiś sposób nie jest to forma kłamstwa? Może nam się wydaje, że niewinnego i subtelnego, ale jednak kłamstwa. Cieszy mnie to, że są osoby między nami, które nie mają tego problemu, nie mają problemu ze swoim językiem. Potrafią kontrolować to, co mówią. Z ich ust nigdy nie słyszy się czegoś złego na innych. Nie zajmują się plotkami i obmawianiem. Są godne tego, aby je naśladować i brać z nich przykład. Dla nich dzisiaj duży plus. Zagadnienie szóste. Zrobię w nim pewne założenie. Ci, którzy chodzą z Jezusem, znają Słowo Boże. W Ewangelii świętego Jana, 17 rozdziale, gdzie opisana jest arcykapłańska modlitwa Pana Jezusa, czytamy takie słowa. Dopóki byłem z Nim na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem, i żaden z nich nie zginął oprócz syna zatracenia, który by się wypełniło pismo. Ale teraz idę do Cię i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Apostołowie nie mieli Biblii, do której mogli zajrzeć, aby z niej coś przeczytać. To Duch Święty upewniał ich we wszystkim i gdy przemawiali, czynili to w Jego mocy. Gdy wczytamy się w to, co mówił Piotr i Jan przed Radą, jak wyjątkowe i pełne mądrości to były słowa, jak precyzyjnie trafiały w istotę Ewangelii, to zauważymy tam wyraźną ingerencję mocy Bożej. Dzisiaj nie ma za bardzo czasu, aby szczegółowo zastanawiać się nad tym. Pragnę jedynie podkreślić to, że wtedy słowo Pana było przekazywane w trochę inny sposób, jak jest to dzisiaj. Dzisiaj poznajemy je poprzez uczestnictwo na nabożeństwach, gdzie możemy słuchać wykładów, gdy możemy zastanawiać się nad nimi podczas badania, a przede wszystkim poznajemy Słowo Boże przez samo czytanie. Wpadł mi kiedyś do ręki taki artykuł z katolickiego czasopisma, w którym jeden z byłych świadków, który, jak twierdzi, nawrócił się na wyznanie rzymskokatolickie, opisuje, jak należy uważać na tą sektę. Przestrzega on przed rozmową ze świadkami. Pisze, że katolik nie ma w takiej rozmowie żadnych szans. Zarzucony wersetami oraz informacjami z Pisma Świętego, czuje się zmieszany i zawstydzony. Człowiek pisze coś więcej. Że ta znajomość Pisma jest specjalnie w tych ludziach ukierunkowana, a cel jest jeden, by pozyskać jak najwięcej nowych wiernych. Na koniec daje przestrogę, aby uważać na tą sektę. Innym razem oglądałem film o jednym mnichu, który zamknięty w klasztornych murach uczył się Biblii na pamięć. I gdy opanował tą sztukę, jeździł ze swoim przełożonym opatem po zamożnych domach, cytował tam wybrany przez gospodarzy dowolny fragment pisma i w ten sposób zbierał datki pieniężne na klasztor. Ktoś inny poznał Pismo Święte po to tylko, by zaprzeczyć wszelkim cudom, które tam przeczytał. Co więc znaczy stwierdzenie Pana Jezusa, że dał im słowo Pana Boga? Co to znaczy dzisiaj znać Pismo Święte? Jak to można dzisiaj stwierdzić? Jaka jest granica między tym, czy znamy Pismo Święte, czy jego nie znamy? Czy poznać Biblię, to znaczy poznać jej treść, czy jej ducha? Czy jeżeli nie pamiętamy jakiejś historii ze Starego Testamentu, to nie znamy Pisma Świętego? A jeżeli będziemy znali jej treść, a nie będziemy żyli według tego, co w tej treści się mieści, to jak to nazwać? Jakim terminem określić taki stan? Może wiedzący, niepraktykujący. Pismo Święte, Słowo Boże, to niepowtarzalny fenomen. Jedyny w swoim rodzaju. A jego niepowtarzalność polega na tym, że każdy, kto do niego zagląda, przeżywa go na swój sposób. Ilekroć nad czymś się zastanawiamy, to ciągle odkrywamy coś nowego. Coś, co nas inspiruje. Coś, co robimy po raz pierwszy. I jako ludzie niedoskonali, nie jesteśmy w stanie Słowa Bożego odkryć do końca. Nie jesteśmy zdolni do tego, by je dokładnie poznać, zrozumieć i, co najważniejsze, dokładnie wypełnić. Oczywiście historii chrześcijaństwa były osoby, którym udało Pismo Święte zgłębić się w bardzo dużym stopniu, z czego my wszyscy możemy dzisiaj korzystać. Ale sądzę, że nie uczyniły tego do końca, że gdyby żyły dłużej, to jeszcze więcej poznawałyby Biblię i jeszcze bardziej starałyby się ją zrozumieć. Po tym właśnie można poznać, czy się duchowo rozwijamy, czy cały czas poznajemy coś nowego w Biblii, czy biblijne wersety i wyrażenia, które były dla nas kiedyś niezrozumiałe, po latach stają się prostsze i jaśniejsze. O naszym rozwoju świadczy też to, czy tak naprawdę nam się chce poznawać to, co jest w Piśmie Świętym. Czy raczej już dzisiaj bazujemy na tym, co dawniej żeśmy poznali, co dawniej żeśmy przeczytali, wtedy, gdy byliśmy pełni zapału, gdy byliśmy zaraz po poświęceniu chętni do tego, aby rozpoznać, jaka naprawdę jest względem nas wola Boża. Tak więc, mówiąc o poznaniu Słowa Bożego, mówimy o czymś bardzo subiektywnym i niejednoznacznym. Tym bardziej wszyscy ci, którzy chodzą z Chrystusem, powinni zabiegać dzisiaj o to poznanie. Nie mogą mówić, że wszystko w Biblii jest jasne, że nie jesteśmy w stanie do jej zrozumienia wnieść czegoś nowego. Właśnie takie myślenie może prowadzić na boczne tory. Wszędzie tam, gdzie niszczy się jakieś nowe myśli, nowe spostrzeżenia, odkrywcze stwierdzenia, to trzeba się zastanowić, czy jaką bierze się odpowiedzialność za to, co się robi. Każdy z nas niech sam oceni, jaki jest jego poziom poznania Pisma Świętego. I co wydaje się ważniejsze, czy w każdym z nas jest pragnienie do tego poznawania. Bo bez wątpienia po tym można poznać tych, którzy byli, którzy są i którzy pragną być z Jezusem Chrystusem. W siódmym i ostatnim już dzisiaj zagadnieniu poruszę kwestię odpowiedzialności. By rozwinąć ten temat, posłużę się fragmentem listu do Efezjan 2 rozdziału od wersetu 17. I przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przechodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Apostołowie i prorocy przyrównani są do fundamentu. I gdy popatrzymy na ich działalność i na ich pracę, którą za swojego życia wykonali, to określenie to jest jak najbardziej trafne i uzasadnione. Widać to również w naszej przewodniej historii, gdzie pokazana jest niezłomność i stanowczość Piotra i Jana. Byli oni odpowiedzialni za rozwój Bożej prawdy na świecie. Ale też słowo odpowiedzialność ma tu trochę inny wymiar. Byli ludźmi, na których można było polegać, w których inni mogli mieć oparcie. I ja bardziej nad tym znaczeniem tego słowa chciałbym się przez chwilę zastanowić. Uważam, że taka postawa powinna charakteryzować wszystkich tych, którzy mienią się być w społeczności z naszym Panem. Tacy ludzie nie mają być jak chorągiewki miotane na wietrze, byle pod muchem. Stałość uczuć to podstawa dobrego związku i ma to swoje przełożenie tak w naszym życiu rodzinnym, jak i w sprawach duchowych. Będziemy cieszyć się autorytetem ogółu dopiero wtedy, gdy udowodnimy, że nasze słowa dzisiaj coś naprawdę znaczą, że to, co mówimy, ma poparcie w tym, co robimy. Jak żyjemy, jaką tworzymy atmosferę w naszych chrześcijańskich domach i w naszych zborach. Bo, drodzy braterstwo, mówić to można bardzo dużo. Można dużo narzekać, okazywać z wszystkiego niezadowolenie, ale zadajmy sobie wszyscy szczere pytanie. Czy my sami robimy wystarczająco dużo, by poprawić relacje, które między nami panują? Zadajmy sobie pytanie, czy możemy na sobie wspólnie polegać? Czy wszyscy do siebie mamy zaufanie? Gdy nad tym tematem się zastanawiam, to dochodzę do przekonania, że każde poświęcone dziecko Boże jest takim małym fundamentem, na którym ktoś inny może i powinien się zbudować. Przede wszystkim w pierwszym rzędzie będą to nasze dzieci, które w nas widzą oparcie i autorytet. Mogą na nas liczyć w każdej sytuacji i o każdej porze. Ale same też muszą być względem nas w porządku, a podstawą tego porządku jest przede wszystkim szczerość. Budują się na nas inni współbracia. Każdy dla każdego powinien być wzorem. Ale czy tak naprawdę jest? To pytanie pozostawmy dzisiaj bez odpowiedzi. Budują się na nas wszyscy, którzy nas znają. Nasi sąsiedzi, koledzy w pracy, ci, którzy nas otaczają. Im nie możemy dzisiaj przedstawiać się jako badacze Pisma Świętego. Prawdziwi chrześcijanie, wyznający biblijne zasady, osoby, którym bliski jest Chrystus i Jego zbawienie, gdy tych zasad wcale nie będziemy chcieli przestrzegać, gdy tego, co jest zawarte w tych zasadach, nie będziemy chcieli robić. Nie ma nic gorszego, jak narazić się na śmiech i kpiny z tego powodu. A muszę się wam przyznać, że kilka razy byłem świadkiem tego, jak śmiano się właśnie z takich chrześcijan. A ja nie mogłem stanąć w ich obronie, bo miałem związane usta. Ci naśmiewcy po prostu mieli rację. Jest to tak przykre uczucie, że nie życzę tego nikomu. Jeżeli ta świeca ma świecić takim światłem, to lepiej, aby schować ją pod korcem. Często o innych mówimy, że są nieodpowiedzialni. Są niesłowni, lekkomyślni, często niepunktualni. Nie myślą o innych, tylko o sobie. W sposób konsumpcyjny i egoistyczny podchodzą do życia. Nie można do takich osób mieć zaufania. Nie można na nich polegać. Takich ludzi po prostu w społeczeństwie nie lubimy. Takie negatywne zachowania z codzienności mogą łatwo przenieść się do naszego duchowego życia. Mogą przenieść się do naszego domu, do naszego zboru. Pamiętajmy o tym, aby być podporą i aby być wzorem dla innych. Podsumujmy więc już po raz ostatni dzisiaj naszą postawę. Tych, którzy mają być rozpoznawani przez innych jako ci, którzy są w społeczności z Jezusem Chrystusem. Na koniec każdego liczącego się testu podawana jest skala ocen. Że na przykład 7 plusów to doskonałość, 6 to bardzo dobrze, 5 to dobrze i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy dzisiaj tego w takich kategoriach oceniać. Zapytam jednak, czy jest ktoś na sali, komu wyszły same plusy? Może zabrzmi to trochę dziwnie. Może was dzisiaj zaskoczę, ale to dobrze, że nie było w górze ani jednej dłoni. To znaczy, że mamy poczucie własnej niedoskonałości. A zrozumienie tego jest podstawą do tego, by stać się prawdziwie dzieckiem Bożym. Jeżeli chcemy coś naprawić, to musimy najpierw znaleźć, gdzie kryje się usterka I dopiero wtedy możemy ją usunąć. Gdy człowiek zgrzeszył, to Pan Bóg nie wyrzucił go jako coś, czego już nie da się naprawić. Ale dał mu szansę. Pokazał mu Jezusa Chrystusa i jego życie. Pokazał mu, jak ma żyć, aby stać się dobrym człowiekiem. Po sobie zauważyłem, jak czytałem kilka razy to, co napisałem, że przydałaby się nam jeszcze jedna ocena. Coś pomiędzy plusem a minusem, taki plus minus, który by nam pokazywał, że tak naprawdę nie jesteśmy złymi ludźmi, że potrafimy wykonywać Boże zasady, tylko czegoś nam zawsze do końca brakuje. Tylko, drodzy braterstwo, takiej oceny u Pana Boga nie ma. W Jego oczach ci, którzy wychodzą z wody, aby zadeklarować swoje poświęcenie, mają same plusy. Stają się nowym stworzeniem, z którymi Pan Bóg rozmawia, z którymi jest w społeczności, którzy w Jego oczach są doskonali. Jak więc to pogodzić? Jak to zrozumieć? Że z jednej strony mamy poczucie niedoskonałości i fakt, że faktycznie jesteśmy niedoskonali, z tym, że u Pana Boga jesteśmy świętymi ludźmi. Chyba wiecie, jaki fragment Pisma Świętego mam na myśli. Ewangelia Świętego Jana, 1 rozdział. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuszcza nam grzechy. I oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z Niego robimy i nie ma w nas Jego słowa. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Krew Jezusa Chrystusa usprawiedliwia nasze niedociągnięcia. Sprawia, że pomimo naszych grzechów możemy mieć cały czas łączność z Panem Bogiem. Ale drodzy braterstwo, to nie znaczy, że my mamy to nadużywać. Możemy sobie pomyśleć, że skoro tak jest, to będziemy źle postępować. A i tak zostanie to przykryte zasługą krwi Jezusa Chrystusa. Do tego tak nie wolno podchodzić. W przypadku świadomego, celowego grzechu, takiego grzechu, który się notorycznie powtarza, który robimy z premedytacją, w przypadku czegoś takiego możemy utracić pańskie orędownictwo. Możemy utracić społeczność z Panem Bogiem. Ci, którzy zasiedli w Radzie, aby oskarżyć Piotra i Jana, od razu rozpoznali, że ci ludzie byli z Jezusem Chrystusem. Poznali ich pewnie dlatego, że ich z Nim widzieli, ale to, jak mówili, jak postępowali, to, jak wyglądali, jaką mieli odwagę, jaką mieli znajomość Ducha Świętego, to sprawiło, że nie chodzili z Panem tylko przez 3,5 roku, ale do końca swojego życia. Drodzy braterstwo, z nami też tak powinno być. Powinniśmy Chrystusa nosić w sercu codziennie, o każdej porze dnia i nocy. I życzę sobie i wam wszystkim, abyśmy my kiedyś też, może przypadkowo, usłyszeli takie jedno zdanie. Zobaczcie, to ci, co są z Jezusem Chrystusem. Na pewno każdy z nas ma dużo do zrobienia ze swoim charakterem. Ale ważne jest to, abyśmy sobie uświadomili, w czym jesteśmy słabi, co w nas kuleje, abyśmy mogli sobie nawzajem pomóc. Musimy zrozumieć, jedno, że nasza silna wola jest bardzo słaba. Ale nie powinniśmy sobie tego tłumaczyć w ten sposób, że skoro w czymś jesteśmy słabi, to już nic się nie da zrobić. Nie możemy się dzisiaj poddawać. Wręcz przeciwnie, musimy udowadniać sobie i wszystkim wokoło, że ci, którzy przebywają w społeczności z Jezusem Chrystusem, to ludzie o twardych i niezłomnych zasadach, którzy nie tylko dużo mówią i obiecują, ale przede wszystkim to, co deklarują, wprowadzają w życie. Nie ma w nas dzisiaj takiej cechy, której by nie można było ulepszyć. Zależy to tylko od nas samych. Od tego, czy będziemy chcieli to zrobić, czy będziemy prosili niebieskiego Ojca o pomoc. On najlepiej wie, co komu potrzeba. I każdemu, kto prosi o pomoc, tej pomocy udzieli. Tego Bożego wsparcia, Bożej opieki wszystkim wam, drodzy braterstwo, gorąco życzę. Zostańcie z Bogiem. Amen.